I naprawdę ludzie w Warszawie też od lat mówią, że po prostu na to czekają. My też dużo mówiliśmy oczywiście o sprawach, które są ważne dla nas, jako dla lewicy, czyli o takich sprawach związanych z myśleniem o mieście w kontekście zmian środowiskowych. No, 40 stopni ciepła przed nami w weekend. Rozmawialiśmy na przykład o tym, że miasto jednak pozostaje dosyć bezradne wobec spraw związanych z wodą, czyli że Wisła jest wykorzystywana w sposób, który sprawia, że będzie problem. To dotyczy tego wyjmowania piasku z jej dna i to cały czas trwa. Wysychają różne cieki wodne w Warszawie.
Nie powinniśmy wydobywać piasku i wtedy byśmy mieli lepszy dostęp do wody.
Nie powinniśmy, bo jak pogłębiamy rzekę przed miastem, a mamy takie piaskarnie, to ona się robi coraz płytsza na terenie miasta i może być bardzo trudno, żeby korzystać z tej wody.
To jest realne zagrożenie, tak?
Tak, to jest realne zagrożenie i na to są badania.
To się dzieje zawsze?
No właśnie mieliśmy wczoraj na przykład rozmowę
o tym. Ale to zależy od miasta, czy od rządu?
Tak,
czy
to zależy między innymi od miasta, no bo chodzi o przedłużanie pozwoleń na działanie tego rodzaju przedsiębiorstw, które zresztą są oprotestowywane, te działania, nawet przez mieszkańców, bo to się dzieje na południu Warszawy. Niedawno był taki protest, ponieważ jeżdżą też te ciężarówki z tym piaskiem. No, tam jest dużo kłopotów, które pozostają nierozwiązane. To samo, czyli jeziorko Czerniakowskie i na przykład budowanie wokół niego nowych inwestycji.
To jest skandal,
o którym na pewno nasi słuchacze wiedzą. No i to się toczy. Więc jest dużo takich, z jednej strony prezydent Trzaskowski, przyznajemy mu to, naprawdę działa pozytywnie, zazielenia miasto, centrum jest coraz piękniejsze i tak dalej, super, ale z drugiej strony jest taka niedbałość, o której mówimy od kilku lat, która trwa w pewnych aspektach i skutki tego mogą być długofalowe.
Te rządy deweloperów, prawda? Bo też rozumiem, że to też deweloperzy chcą ten piasek, bo to przecież na budowy, to nie jest piasek do akwarium.
Tak, no to dotyczy oczywiście jednego z kluczowych problemów z naszego punktu widzenia, czyli polityki mieszkaniowej w Warszawie.
No dobrze, ale musimy trochę o szpitalu, wie pani, nie unikniemy tego.
No tak, my żeśmy o tym szpitalu wczoraj podczas sesji Rady Miasta rozmawiali przez jakieś 6 czy 7 godzin. Sesja się w związku z tym skończyła po 2:15 w nocy.
No i dobrze, że pracujecie dla nas.
Pracujemy w sposób wytężony.
A byle mądrze, prawda? Bo to też jest ważne. No, przez chwilę rozmawiałem z panią prezydent Dulkiewicz. Zapytałem ją, czy zarządziła kontrolę w swoich szpitalach miejskich. Wie pani, co odpowiedziała?
Mhm.
Że nie, bo nie ma szpitali. Czy Warszawa musi mieć szpitale? Czy miasto zna się na zarządzaniu szpitalami? Bo rozumiem, że się zna na tramwajach, no powinno się znać na wodzie,
i tak.
na szkołach, na kanalizacji. Czy tak. musi się zajmować prowadzeniem szpitali miasto?
No tak, myślę, że musi się zajmować, zwłaszcza miasto, w którym mieszka 2 miliony mieszkańców. Oczywiście nie ma tutaj...
Akademie medyczne, wydziały medyczne na uniwersytetach innych. No w ogóle tych instytucji medycznych jest tyle.
Władze ogólnokrajowe i samorządowe odpowiadają za zdrowie publiczne i dysponują budżetem publicznym, więc to, że miasto zarządza szpitalami, a nasze miasto zarządza 10 szpitalami, oprócz tego mamy szpitale wojewódzkie, więc tutaj ja bym raczej postawiła pytanie, czy to ma sens, że szpitale są zarządzane w jednym mieście przez 2 różne organy władzy.
No i jeszcze uniwersyteckie.
Tak, bo na przykład mieliśmy jakiś czas temu taki kłopot, że karetki jeżdżą między szpitalami i ponieważ te szpitale są zarządzane część przez wojewodę, a część przez Urząd Miasta, to był problem z koordynacją tego. Mamy też problem z koordynacją tego, żeby przez internet można było się dowiedzieć, w jakim szpitalu najszybciej można zrobić badanie, bo wciąż nie ma ogólnokrajowego systemu, nad którym jest praca i na przykład kardiologia chyba już działa w ramach takiego systemu, ale nie wszystkie obszary. Więc to są skomplikowane sprawy, ale tak, to ma sens, że samorządy zarządzają szpitalami. Oczywiście,
no dobrze, ale widać w szpitalu południowym, że nie umieją.
Byle to robiły dobrze. Ja bym aż tak daleko nie posuwała tej tezy, bo jednak mamy te 10 szpitali i muszę przyznać, że...
No z innych też, wie pani co, to co lekarze opowiadają o tym, co się dzieje w tych miejskich szpitalach, to jest jakiś horror po prostu.
No, jest.
Znaczy, to szpital południowy był dobrym reprezentantem tej grupy.
Znaczy, szpitale, problem ze szpitalami, z zarobkami lekarzy, bo o tym mówiliśmy, z kontrolą nad czasem pracy, to jest problem systemowy, więc ja mam nadzieję, że ten ogromny kryzys, który mamy w Warszawie, sprawi, że nasz rząd rzeczywiście przeprowadzi reformę prawa, bo to, co się wydarzyło, oczywiście jest skutkiem prawdopodobnie, bo jednak prokuratura to bada, więc nie będziemy wydawać wyroków za nią, za sąd, jest skutkiem złej woli i złego działania.
Pacjentów i tak
no,
dalej,
no tak, oczywiście, to na razie myślę, że jednak nie rozmawiajmy o tym, poczekajmy na te ustalenia, ale jednak w dużej mierze ten kryzys jest skutkiem złego prawa. I oczywiście, że są ludzie, którzy, jeżeli jest prawo, które pozwala, ma takie luki, że można na przykład się zatrudnić w kilku miejscach naraz i nie jest to sprawdzane po prostu, bo rzeczywiście to się już okazało, że ten szpital nie miał właściwej kontroli czasu pracy lekarzy i że nie ma też takiego sprawdzania w tej chwili między szpitalami, w ilu miejscach dany człowiek jest zatrudniony
jednocześnie.
I to jest jeden z tych kluczowych problemów. Oczywiście problemem jest też to, że stawki w tej chwili są dyktowane przez lekarzy i są naprawdę ogromne i pochłaniają prawie 90% budżetu szpitali i w związku z tym, że prawo, ustawa wprowadzona przez Prawo i Sprawiedliwość mówi o tym, że co roku lekarze mają podwyżki, które wynikają z podwyżki średniej pensji krajowej.
To zaszło za daleko.
To zaszło za daleko, a jednak nie udawało się tego zatrzymać, ponieważ środowisko lekarskie jest bardzo silne, jest za mało ekspertów i tak dalej. No wiadomo, jak działa rynek.
Te opowieści o tych brakujących w Polsce lekarzach też pani wie, są nadmiarowe.
No to, że oczywiście, że są nadmiarowe.
OECD i prawda, inne kraje mają jeszcze mniej i no nie
tak, cieszę, polscy lekarze rzeczywiście zarabiają teraz chyba najlepiej w Europie, z tego co słyszałam.
W kosmosie są. Niektórzy przynajmniej, bo
więc...
też... To jest bardzo niesprawiedliwie, niesprawiedliwie dzielone. No dobrze, ale czy jak pani to obserwuje, to ma pani wrażenie, że miasto dało radę sprawować nadzór nad tym ogromnym biznesem szpitalnym. 10 szpitali to przecież jest coś ogrom, tak? Czy miasto dało radę? Tylko akurat tutaj jeden incydent nastąpił? Czy jakoś to jest niewydolne, kiedy na przykład politycy zasiadają w radach nadzorczych szpitali, a nie mają zielonego pojęcia o tym?
No, o tym wczoraj mówiliśmy dużo i tutaj cieszę się, że prezydent Trzaskowski podjął taką decyzję, że wycofał polityków z rad nadzorczych szpitali. Natomiast
jak teraz wyglądają kryteria naboru? Bo to jest kluczowe, prawda? Nie czy polityk, czy małpa,
tak, tylko czy
jak
ekspert,
jest kryterium.
Czy ekspert. I tutaj no, na razie widzimy, oczywiście dalej to jest decyzja prezydenta, więc to wciąż jest tak, że to od jego mądrości, tak, zależy, czy to będą rzeczywiście prawdziwi eksperci w zarządzaniu i tak dalej, i tak dalej.
To pani chciała powiedzieć?
Nie, no chciałam powiedzieć, że rzeczywiście ten moment, w którym uznano, że to jest oczywiste, że to są miejsca, w których może być praca dla polityków, jest rzeczywiście momentem ryzykownym. Więc my żeśmy wczoraj bardzo długo próbowali jednak wywalczyć to, żeby, skoro już mówimy, że w radach nadzorczych ma nie być polityków, to żeby ich nie było w radach nadzorczych wszystkich miejskich spółek, bo każda łączy się z konkretną specyfiką, no to się nam nie udało.
No,
nie udało nam się przekonać...
No bo to są te drugie i trzecie pensyjki, no to wszyscy wiemy, jak to wygląda.
Nie udało nam się przekonać ani prezydenta, ani kolegów z radnych z Koalicji Obywatelskiej do przyjęcia takiego stanowiska i o tym toczyła się bardzo długa debata, bo no, my nie mamy wątpliwości, że to by uzdrowiło sytuację i że jest to po prostu konieczny ruch. No mieliśmy też kłopot taki, że sprawa szpitala...
Przeciwko temu, żeby kompetentni ludzie byli w radach nadzorczych.
Nie, no, argument był taki, że politycy także mogą być kompetentnymi ludźmi, z czym się oczywiście zgadzam, bo sama jestem ekspertką w kulturze i polityczką. Na to, więc nie możemy też postawić tego tak, że ktoś jest politykiem, to w ogóle ma zakaz pracy. No nie, ale rzeczywiście nie powinno być tak, że jak jakaś formacja rządzi w jakimś mieście, to politycy z tej formacji pracują w radach nadzorczych spółek czy tego samego miasta, bo tutaj ale rodzi
tak jest,
się pewna...
cały system ogólnopolski.
No, jest i to w przy każdej władzy, no bo
dyrektor
to znowu jest to.
Dyrektor jakiegoś departamentu dostaje 2400 i przy to symboliczne kwoty, tak? A jeszcze 1500 w Radzie, bo się jedno i 2000
tak,
drugi,
to tak działa od bardzo, bardzo dawna i oczywiście, że to jest błąd systemowy. Rozmawiajmy o tym i naprawdę to trzeba zmienić, ale tak, jest oczywiście ogromny opór przeciwko temu.
Można zmienić ustawę, albo można zacząć zachowywać się przyzwoicie. To też wchodzi w grę chyba w świecie polityki.
Jak najbardziej, mam nadzieję. Natomiast rzeczywiście fakt jest taki, że jeżeli prawo na coś pozwala, a pozwala, i o tym mówił wczoraj prezydent, bo powiedział, że podjął decyzję o wycofaniu z tych rad nadzorczych medycznych instytucji, natomiast kiedy my żeśmy mówili o tych innych, to powiedział, prawo jest takie i sąd jest taki, że nawet jest to pochwalane, że na przykład burmistrz dzielnicy zasiada w radzie jakiejś spółki, jeśli się na tym zna, bo jest doświadczony, bo mu zależy i tak dalej. No, nie do końca jesteśmy pewni, czy rzeczywiście to jest dobra argumentacja, ale taka wczoraj padła.
Nie, no, jeden polityk w takiej radzie może być oczywiście, żeby reprezentować tak zwany interes publiczny, prawda?
Tak, no,
to się nie opłaca, ale to trzeba zrobić,
tak,
bo takie
tak,
decyzje
tak.
też mogą zapadać.
Który też rozumie strategię miasta, politykę miasta, oczywiście.
Potrzeby,
możemy...
to.
Tak, tak, tak.
Ale
tak.
to nie może być po prostu trzeci etat, czy piąty etat.
No to był trudny moment rozmowy rzeczywiście wczoraj.
Tak?
No, trudny w tym sensie, że rzeczywiście nie ma takiej gotowości, ponieważ rzeczywiście taka praktyka, taka tradycja takiego traktowania tych stanowisk jest długa, bardzo wieloletnia w całej Polsce i rzeczywiście...
No, cały model biznesowy partii politycznych dziś polega na tym, że ludzi, którzy robią jakieś dobre rzeczy, się wsadza do rad nadzorczych, żeby im się odwdzięczyć.
Polityka jest też polem, które można, należy i które się zmienia, więc tak, rozmawiamy. A najszybciej zmienia się to, o czym się toczy debata publiczna, więc to jest zawsze najistotniejsze, żeby rozmawiać o sprawach, które wydają się niewłaściwe. To robiliśmy wczoraj.
No tak, ale udało się pani ustalić wczoraj albo kiedykolwiek, jakie teraz będą kryteria budowania rad nadzorczych w szpitalach?
No, kryteria, jak nam powiedziano, mają być eksperckie. Mają to być ludzie, którzy są ekspertami i rzeczywiście ci ludzie, których prezydent wczoraj przedstawił, których wstawił do tej Rady Szpitala Południowego, są, jak wynika z jego opisu, ekspertami. Oby tak było, bo rzeczywiście to jest bardzo ważne, żeby tę sytuację teraz naprawić i żeby szybko pokazać nam wszystkim, że co się wydarzyło i
no właśnie.
I jakie są zmiany, które sprawią, że nie wydarzą się takie rzeczy w przyszłości, więc o to dopytywaliśmy po prostu, o to, bo wiemy, że prezydent rozpoczął audyt, ale niestety nie usłyszeliśmy takich szczegółów, o co dokładnie pyta w tym audycie, kiedy będą jego wyniki i tak dalej. O to dopytywaliśmy.
Poprze pani wniosek o referendum w sprawie odwołania pana prezydenta, referendum proponowanego przez pana Wilka?
Ja myślę, że nie chciałabym popierać żadnych inicjatyw proponowanych przez skrajną prawicę i przez prawicę, ponieważ nie ufam, że one służą dobru publicznemu. Mhm. Więc na pewno nie mieliśmy tego rodzaju
na
rozmowy
pewno nie
w lewicy.
Tę inicjatywę w tej sprawie.
I na pewno nie mam w tej chwili poczucia, że potrzebujemy w tej chwili odwoływać prezydenta miasta.
A w tej chwili to co tu znaczyło?
No, to znaczy, że o ile wydarzyła się bardzo poważna i bardzo trudna sytuacja dotycząca tego, że ktoś, kto naraz jest lekarzem i członkiem partii Koalicja Obywatelska, najprawdopodobniej dokonał licznych nieprawidłowości, to nie jest to jeszcze powód odwołania prezydenta, jeżeli to wszystko wyjaśni, a podjął bardzo konkretne
jeżeli
ruchy,
to
żeby
nie ma
to zrobić.
Charakteru systemowego, prawda?
Czekamy na informacje w tej sprawie. To między innymi bada ten audyt.
Czy to wasze wczorajsze głosowanie Lewicy w Radzie Warszawy przeciwko prezydentowi Trzaskowskiemu z Koalicji Obywatelskiej rozwala koalicję na szczeblu rządowym,
nie,
czy
no
nie
w
ma
ogóle
znaczy?
Nie. Proszę państwa, koalicja na szczeblu rządowym działa świetnie i mam nadzieję, że będzie trwała jak najdłużej. Natomiast to nie oznacza, że my w mieście współpracując z prezydentem czy z Koalicją Obywatelską, ale nie mamy takiej, nie mamy żadnej koalicji na poziomie miasta. Mamy nie wskazywać na jakieś błędy. Mamy nie reagować, kiedy dzieją się nieprawidłowości. Nie na tym polega bycie z kimś w koalicji. W każdym razie nie po demokratycznej stronie.
Agata Dziduszko-Zygleska, przewodnicząca klubu Lewicy w Radzie Warszawy była z nami. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Teraz informacja, a po informacjach komentarz.
Reklama.
RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Chodzisz i oszczędzasz.
Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
Lidl, to się opłaca. Dostaniesz coś za świadectwo?
No raczej. Rabat od Media Expert.
Wow, też chcę.
To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
Mega.
W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8.21, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Sprawy nie toczą się w mieście w taki sposób, jakbyśmy sobie życzyli. Czekamy m.in. na uchwałę krajobrazową. Mówiła przed chwilą w poranku TOK FM Agata Diduszko-Zyglewska, przewodnicząca klubu Lewicy w Radzie Warszawy. Lewica i PiS głosowały wczoraj przeciwko poparciu dla prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. Trzaskowski zdobył wotum zaufania i absolutorium głosami Koalicji Obywatelskiej. Diduszko-Zyglewska stwierdziła jednak, że nie widzi na razie powodu, by odwoływać prezydenta Trzaskowskiego. Niedziela i poniedziałek będą w Polsce najgorętsze. Temperatury dojdą do 40 stopni. Z falą ekstremalnych upałów zmaga się większość Europy. Jak wyliczyła agencja AFP, wczoraj ponad 100 milionów mieszkańców kontynentu odczuwało temperatury przekraczające 35 stopni Celsjusza. Najgoręcej było we Francji i w Niemczech. Koniec roku szkolnego już dziś, a Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wyklucza zaostrzenia protestów w sprawie podwyżek. Zdaniem związkowców rządowa propozycja, by w przyszłym roku pensje nauczycieli wzrosły jedynie o 3%, jest nie do zaakceptowania. Decyzję w sprawie protestu ZNP ma podjąć w najbliższy wtorek. Niewykluczone, że po południu lub wczesnym wieczorem wróci z ograniczeniami ruch kolejowy w Białośliwiu i Wielkopolsce. To fragment trasy Piła Bydgoszcz, gdzie wczoraj zderzyły się dwa pociągi, którym jechało około 200 osób. Poszkodowanych zostało 11, troje przewieziono do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W TOK FM teraz informacje sportowe.
Na program zaprasza sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
Michał Waszkiewicz, zapraszam. Niemcy przegrały z Ekwadorem 1-2 w grupie E, a USA z Turcją 2-3 w grupie D, ale obie ekipy mimo porażek awansowały do 1/16 finału z pierwszego miejsca. Tak samo jak Holandia w grupie F po wygranej z Tunezją 3-1. Do fazy pucharowej mundialu awansowały także Australia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ekwador, Japonia i Szwecja. A dziś hitowe starcie w grupie I po dwóch efektownych wygranych Francja i Norwegia zagrają ze sobą. Będzie to też pojedynek Kyliana Mbappé i Erlinga Haalanda. Obaj strzelili już po 4 gole w tym turnieju. Choć nastroje we francuskiej ekipie nie są za dobre, bo trener Didier Deschamps wrócił do kraju na pogrzeb mamy, mówi pomocnik trójkolorowych Aurélien Tchouaméni. Przede wszystkim w imieniu całej reprezentacji Francji, całej naszej francuskiej rodziny chcielibyśmy raz jeszcze złożyć najszczersze kondolencje trenerowi, całej jego rodzinie oraz bliskim. To trudny moment dla wszystkich, oczywiście najbardziej dla trenera, ale też dla nas. Staraliśmy się, aby wszystko przebiegało jak najnormalniej, choć wiemy doskonale, że ta sytuacja normalna nie jest. Mimo to trener powierzył nam misję, a naszym głównym celem jest teraz sprawić, by był z nas jak najbardziej dumny. Kondolencje przekazał również trener Norwegów Ståle Solbakken, mający świadomość, że za Francją przemawia ogromne doświadczenie na dużych turniejach. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z wywalczenia 6 punktów. Francja też ma na koncie komplet, ale uważam, że możemy się od nich wiele nauczyć. Oni byli w takiej sytuacji już wielokrotnie. Na ostatnich dwóch mundialach potrafili podejść do trzeciego meczu grupowego w taki sposób, by dać odpocząć niektórym zawodnikom lub zagrać nieco inaczej, co przyniosło im korzyści. W drugim meczu w tej grupie, pożegnalnym dla obu ekip, Senegal zagra z Irakiem. W grupie G Egipt zmierzy się z Iranem, a Belgia z Nową Zelandią, a w grupie H Republika Zielonego Przylądka zagra z Arabią Saudyjską, a Urugwaj z Hiszpanią. Kolejny mecz, kolejny tiebreak, kolejne zwycięstwo. W drugim meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach Polacy pokonali Turcję 3-2. Jutro mecz z Niemcami, a w niedzielę z Argentyną. Reprezentacja Polski koszykarzy w zamkniętym dla kibiców i mediów sparingu w Krakowie pokonała Finlandię, czwartą drużynę ostatniego Eurobasketu 92-87. Obydwa zespoły przygotowują się do lipcowych meczów eliminacji Mistrzostw Świata, choć Polacy mają już pewny awans do kolejnego etapu. Czas na prognozę pogody.
Na program zaprosił sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
Dziś termometry pokażą powyżej 30 stopni prawie w całym kraju. W Poznaniu, we Wrocławiu termometry pokażą 33 stopnie. Nieco chłodniej będzie tylko na Podhalu i na północy, nad morzem i na Suwalszczyźnie. Tam termometry pokażą 28 stopni. Przez cały dzień będzie słonecznie i bez opadów.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Witam ponownie, jestem Rzekowski, to jest piątkowy poranek w Tok FM, 26 minut po 8 i zaczynamy spotkanie komentatorów. Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna, Roman Niemiecki, gesta wyborcza i uwaga, uwaga, po raz pierwszy w tej roli Jerzy Wójcik, szef Sestry EU, który jest w Gdańsku w czasie konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy, więc witaj Jerzy, nie widzimy cię, ale słyszymy pewnie.
Pozdrawiam z Gdańska.
Super.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i tak może byśmy od Gdańska i kontekstu Gdańska zaczęli, bo mam takie wrażenie, że coś się tam chyba udało, znaczy udało się oderwać Polaków od narodowego cierpienia historycznego. Na chwilkę.
Ale niektórych Polaków, dlatego że jak śledziłem wczoraj też różne działania, no wystąpił między innymi Jarosław Kaczyński, który powiedział, że no, w ramach retorsji oddaje order Jarosława Mądrego.
Dał order Jarosława Mądrego, bo mu nie pasował. No.
Tak, tak. Jest to duża sytuacja memiczna, jak ktoś zauważył. Natomiast to jest poważna sprawa z tego względu, że no, ktoś, kto był w Ukrainie przynajmniej raz, a ktoś, kto był tam wiele razy, zauważy, że w Ukrainie jest bardzo wiele ulic imieniem Lecha Kaczyńskiego. Myślę, że powinien pan prezes iść dalej i teraz zażądać w ogóle zmiany tych nazw ulic, no skoro chce być konsekwentny.
No tak, ja tak.
Mogę powiedzieć jedno, bo jak to jestem w pierwszy tej roli, nie wiem jak się zachowywać.
Jerzy Wójcik, mów trochę głośniej.
Prawdopodobnie będziesz się zachował tak jak zawsze, więc...
Nie no, postaram się grzeczniej. Wiesz co, no w Gdańsku jak i wszędzie jest gorąco, upał. I to może paradoksalnie dobrze działać na ludzi, nie? Gdyż oszczędzają energię. I o słowo, emocja, którą ja tutaj sam odczuwam, chodząc na te spotkania, dyskusje i tak dalej, ludzie, biznes, politycy z tych więcej krajów, dziennikarze, no to jest duże zagęszczenie opinii, poglądów i tutaj ludzi. I tak obserwuję w tych rozmowach, no nie wiem, spotkaliśmy różnych dziennikarzy, nie tylko i polityków Japonii, Kanady, Francji, serdecznie na jakimś spotkaniu z biznesem Korei. I właściwie myślę sobie tak, że świat oczywiście im dalej od Polski i od Ukrainy, tym więcej zdziwienia, ale właściwie o co wam chodzi, nie? O to wam chodzi. Świat chce odbudować Ukrainę, chce zwycięstwa Ukrainy, chce... I nie rozumiem i nie da się tego wytłumaczyć. W związku z tym ja dałem sobie spokój z tłumaczeniem tego, że to jest niewytłumaczalne.
Znaczy, ale... wiesz co, ja myślę, że ty, jeżeli to próbujesz wytłumaczyć jakimś mechanizmem związanym z odbudowywaniem Ukrainy, czy w ogóle z jakimś realem, to rzeczywiście jest trudno zrozumieć. To są inne, to jest psychologia społeczna, socjologia, psychiatria, psychologia, te wszystkie dziedziny. Na mnie zrobił wrażenie taki wpis Renaty Minkowskiej, Norkienę, w mediach społecznościowych, która napisała: mogę powiedzieć, że coraz więcej moich znajomych mówi już Putinem. I rzeczywiście coś takiego jest. Jak wczoraj usłyszałem, no to znajomy, nieznajomy, no ale znajomy, Kaczyńskiego, Jarosława, który mówi o merze Lwowa, że to banderowiec.
I złodziej, ponieważ została tam rzeczywiście oszukana polska firma.
No okay, dobra, jasne. To sprawa w sądzie, to tak. Mamy na to mechanizmy cywilizowane, tak? No ale to wiadomo, o co chodzi, ale potem jak usłyszałem Radka Sikorskiego mówiącego, że może lepiej, że polskie firmy z Lwowem nie podpisały, bo jedna tam została oszukana, no to na tej zasadzie można by po prostu nie podpisywać z nikim umów.
Z nikim.
I to właśnie wszyscy zaczynają mówić tym putinowskim językiem wrogości, a to co pan Wiewiór powiedział, że potępiamy w ogóle władzę.
Ale też oczywiście takiej absurdalnej sytuacji, w której pojedynczy case, który oczywiście powinien być, tak jak mówisz, mam jakieś standardy rozwiązywania tego typu problemów.
Arbitraż międzynarodowy, jeden Lwów
prawo.
Przegrał,
jest,
coś
jeszcze
się
toczy. Można się odwołać do tego prawa i tak powinna wyglądać ta sytuacja. Jeszcze w kontekście tego, jak bardzo często pewnie, nie wiem, mówimy o tym, że Ukraina, jeżeli będzie chciała wstępować do Unii Europejskiej, że Ukraina będzie musiała dostosowywać przepisy i tak dalej, bo że tak naprawdę takim ważnym wyzwaniem jest to, żeby państwo działało według jakichś konkretnych zasad i tutaj właśnie te zasady powinny być najważniejsze, a nie to, że to są jakieś anegdoty po prostu. Znaczy taka polityka oparta o anegdotach i polityka oparta o to, że o właśnie tweety jakoś inspirowane anegdotami, to jest po prostu najgorsza rzecz, która może być, a w tym wszystkim
ale
unika...
Tutaj, teraz
ale w tym nie, wszystkim unika po prostu inne sprawy.
Są dwie rzeczy z tym związane, bo rzeczywiście jest realnym problemem to, że polskie firmy czasami, mówiąc delikatnie, w sposób niezbyt elegancki i niezbyt uczciwy są traktowane na rynku ukraińskim. Ja mam bardzo często spotkania z biznesem.
A Ukraińcy nie są zbyt elegancko czasem traktowani na polskim rynku.
Ale
nie
to jest wzajemność.
Nie o to mi chodzi, bo... Nie
zwłaszcza
o to,
na polskim rynku pracy dorzucę, nie, bo to jest...
Nie, ale poczekajcie, to wy w ogóle już teraz mylicie różne ten i to można coś tak mieszać i ten. Mi chodzi tylko o to, że rzeczywiście są firmy, polskie firmy od lat zaangażowane na rynku ukraińskim i cokolwiek mówić, Ukraina oczywiście jeszcze musi troszkę nad standardami też różnych przetargów popracować. Taka jest prawda. Ale większość zdecydowana polskich firm, które inwestują w Ukrainie, jest bardzo zadowolona. Jesteśmy tam bardzo dobrze postrzegani jako pracodawca. Mamy w niektórych dziedzinach po 60% rynku, jak na przykład Cersanit, który ma fabrykę, na którą zresztą została zaatakowana przez Rosjan i tam spadł też ten... No tak, ale też jest Fakro, o ile dobrze pamiętam, jest też kilka innych polskich firm, jest PZU, który niedawno dokonał bardzo dużego
zakupu. No i teraz konsorcjum innych spółek.
I chcę powiedzieć, że oczywiście ten główny biznes bardzo dobrze działa. Zdarzają się, jak w większości, jak w części też krajów Unii Europejskiej, no, czasami nieuczciwe potraktowania. Tam oczywiście w Ukrainie wpływ samorządu i ciągle polityki jest duży na ten. Nie miejmy tutaj złudzeń. No i chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że wczoraj na przykład przecież doszło do podpisania, po pierwsze w Gdańsku historycznie uruchomiono pierwsze transze z tej wielkiej pożyczki europejskiej, 90 miliardów euro, która była blokowana była przez Viktora Orbana, szczęście Peter Modziar to odblokował po zmianie władzy na Węgrzech, więc pierwsze miliardy już płyną do Ukrainy, która tego potrzebuje. Po drugie, wielki kontrakt między Orlenem i Naftohazem na bardzo duże inwestycje wspólne. To jest bardzo konkretne, już nie mówię o innych. Ten takie symboliczny, wczoraj dzień był bardzo dobry i bardzo dobre wystąpienie i Donalda Tuska, i Julii Sfrydenko, czyli premierki Ukrainy.
Tak, tu się zgadzam. Ja tylko chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, że co potwierdzam to, co Romek powiedziałeś. I chciałem powiedzieć o jednej rzeczy dobrej i drugiej dobrej, czyli o tym, że jest takie uczucie...
Fajnie, ulgi. Fajnie. Było to tak, bociana ziobał szpak, prawda?
Tak, ale wiecie co, ulga. Rozmawiałem wczoraj z przedstawicielami samorządów ze wschodniej Ukrainy, Charków i tak dalej, i tak dalej. Oni przyjechali i ich perspektywa mówią, my nie wiemy, dlaczego wy macie jakiś konflikt, nie? Między Polską a Ukrainą, między właściwie zachodnią Ukrainą, a centralną Polską. Mówi, bo my, samorządy ukraińskie i polskie samorządy, on nie chciał wymieniać, mówi, my sobie świetnie radzimy, świetnie współpracujemy, bardzo konkretnie, nic, nie ma żadnego konfliktu. I to jest jedna rzecz. Ludzie, którzy zajmują się konkretem, polityka to nie jest moim zdaniem konkret, ale to się możemy kiedyś pokłócić. Natomiast tutaj ja poczułem, że między tymi biznesem, samorządami, tam gdzie jest konkret i tam decyzja dotyczy konkretu, a nie ideologii czy pamięci, tam ludzie poczuli ulgę. Naprawdę, i pytałem się, nie wiem, 20 osób i wszyscy mówią, Boże, jakoś spokojnie się zrobiło, spokojniej, jakoś racjonalnie. I to jest w ogóle, moim zdaniem, to jest moje odczucie z tych rozmów, co jest oczywiście zagrożeniem, bo nie da się tak wyjść no, po tym wszystkim na ładnie i na biało, czerwono nawet, czy niebiesko-żółto, żółto-niebiesko. Natomiast to jest to, że zaraz zaczną się przetargi międzynarodowe. Wiadomo, na dużą skalę, przez wszystkie te najbliższe lata. I teraz no, tu jest konkurencja między firmami ze świata, które mają potężne kapitały, dużo większe niż to, co my dysponujemy. I wyobraźcie sobie, że ktoś chce robić przetarg w Ukrainie. Robią przetarg, powiedzmy, na budowę drogi, elektrowni, no infrastrukturalny przetarg. To są duże pieniądze, potem obsługa tego, to są długofalowe relacje. I do wyboru jest, czy ma wygrać kanadyjska firma z same pieniądze, czy też polska firma. No i właściwie wartość tego kontraktu jest natychmiast, polska oferta będzie moim zdaniem przez jakiś czas obniżana ze względu na ryzyko polityczne. Po prostu, no bo weźmy ten Orlen.
Wrażenie, Jerzy, wiesz, że... Ale jest przepraszam, jeden... teraz powiem w lekkim cudzysłowie, że Jarosław Kaczyński czy prezydent Nawrocki są jakoś agentami korporacji niemieckich, którzy mają zniechęcić Ukraińców do kupowania w Polsce i zachęcić ich do kupowania gdzie indziej. Prawda? To jest, naprawdę tak wygląda, jakby to było uparcie konsekwentnie realizowaną strategią polityczną. Teraz, przepraszam.
Ja tylko jeszcze króciutko, bo oczywiście to, co mówi Jerzy, oczywiście też będzie miało miejsce na pewno.
Natomiast specjalnie. Natomiast oczywiście dowiemy się zaraz po informacjach.
Reklama.
Startowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Natychmiast wyłaź z wody!
No ale co, Barbara? Rekin!
Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert, taniej
masz! Świeżo tutaj jest! Wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
Łopatka wieprzowa. Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
Dania tutaj jest stokrotka.
Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
Lidl. To się opłaca.
Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
Bo w Media Expert taniej masz.
W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od piątku do soboty w Biedronce super wyprzedaż artykułów przemysłowych, tekstyliów, książek i zabawek. Teraz aż 50% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 3 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8.41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Mer Lwowa Andrzej Sadowy odpowiedział na słowa prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego, który nazwał go banderowcem. W tle jest sprawa polskiej firmy, która nie otrzymała wynagrodzenia za prace budowlane we Lwowie. Zdaniem Sadowego zapłacono za to, co faktycznie zostało zbudowane. Te incydenty nie odbiją się na drugim dniu kongresu dotyczącego odbudowy Ukrainy, zapewniła w TOK FM Aleksandra Dulkiewicz, prezydentka Gdańska.
Na konferencji nie było ani Jarosława Kaczyńskiego, ani Andrzeja Sadowego. My zawsze będziemy stali po stronie polskich firm. Dlatego z całą mocą chciałabym, żeby Państwo widzieli to dobre, co się dzieje podczas tego wydarzenia. Żeby jednostkowe wydarzenie i jednostkowa wypowiedź nie przysłoniła nam wielkiego sukcesu.
W gdańskiej konferencji uczestniczy ponad 7 tysięcy osób z ponad 100 krajów. Afrykański upał dociera do Polski w weekend i w poniedziałek. Temperatura może przekroczyć nawet 40 stopni. Już dziś w całym kraju będzie ponad 30, ale są miejsca, gdzie będzie można się schłodzić, mówi synoptyk Piotr Szuster.
Chłodniej będzie nad morzem ze względu na chłodzące działanie Bałtyku. No i oczywiście w górach ze względu na spadki temperatury wraz z wysokością. Tam będzie lepszy komfort termiczny. Jedna pocieszająca rzecz, ta masa powietrza będzie stosunkowo sucha. Ona nie będzie charakteryzować się bardzo dużą ilością wilgoci. Byłoby to dużo bardziej uciążliwe.
W większości kraju obowiązują do jutra rane ostrzeżenia głównie drugiego stopnia, zapewne zostaną jutro przedłużone, bo upalnie według prognoz ma być do poniedziałku. Ruszają wakacyjne kontrole na drogach. Policja zapowiada więcej patroli na trasach prowadzących do miejsc wypoczynku. Funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na przekraczanie prędkości, niebezpieczne wyprzedzanie, jazdę pod wpływem alkoholu oraz korzystanie z telefonu za kierownicą. Kontrolowane będą także autobusy przewożące dzieci na letni wypoczynek. Przed nami niedziela handlowa, co oznacza, że duże sklepy i centra handlowe będą otwarte. Kolejna taka niedziela, dopiero pod koniec wakacji 30 sierpnia. Upały stają się faktem. Te gorące liczby to 32 stopnie dziś w Warszawie, Łodzi i Lublinie, 33 we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Poznaniu. Nieco chłodniej na północy, w Gdańsku 28 stopni. Przez cały dzień słonecznie i bez opadów.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w Tok FM, teraz dokładnie 43,5 minuty po 8 i wracamy do rozmowy komentatorów Agnieszka Wiśniewska, Jerzy Wójcik i Roman Imielski, który teraz ujawni Państwu...
Jest prawdopodobną tajemnicę, bo Jerzy mówił tutaj oczywiście o wielkim kapitale, którym mają firmy zachodnie, które też ostrzą sobie zęby na odbudowę Ukrainy. Mówię tak trochę kolokwialnie, ostrzą sobie zęby, bo wiele z tych firm też międzynarodowych, jak na przykład firmy kanadyjskie, uważa, że to po prostu trzeba zrobić. No oczywiście na to musi to się opłacać, trzeba zrobić. Pamiętajmy, że na przykład w Kanadzie jest największa diaspora ukraińska, jeśli chodzi o cały świat. Ale Polska, i to wszyscy podkreślają, również ci przedstawiciele biznesu zachodniego, ma bardzo dużą przewagę nad tymi firmami, to znaczy doskonale zna rynek ukraiński, doskonale zna mentalność Ukraińców, jesteśmy im bliscy kulturowo i bardzo często się zdarza tak, że jeśli nawet firma z zachodu prowadzi inwestycje, wygrywa przetargi jakieś, prowadzi inwestycje w Ukrainie, to podzleca. Bardzo często są podzleca polskim firmom. To jest naprawdę know-how, który mamy.
W Polsce też tak jest, że
oczywiście
zagraniczne firmy wygrywają.
Poza tym od pewnego czasu rzeczywiście bardzo poważnie traktujemy rynek ukraiński, to znaczy mamy tam swój bank już, bo jest Credo Bank, który jest, reasekuruje też, czy wspomaga nie te największe inwestycje, ale takie właśnie powiedzmy średnie przedsiębiorstwa.
Pół miliona klientów mają, także to jest mega. Jeszcze z Kubą rozmawiałem z Karnowskim i to on był, przepraszam, tylko żeby tam, Romku, uchwycić twój wątek i zaraz ci oddam. Chodzi o to, że wczoraj pytałem Kubę Karnowskiego, który rezyduje
w Polsce. Jest prezesem Credo Banku.
Tak, Credo Banku. I on mówi, ja mówię, Kub, jak, panie prezesie,
rezyduje w Lwowie zresztą.
Rezyduje we Lwowie. I mówię, jakie jest napięcie? Jak ty to czytasz wszystko? Bo on tam wszystkich tych panelowych spotkaniach, no najgęstszych, bierze udział, a on mówi, słuchaj, znaczy wbrew temu, czego się wielu spodziewało, policja była bezrobotna wczoraj, a było tej policji dużo. Mówi, naprawdę coś się zmienia. A powiem wam jeszcze jedną rzecz, żart, dowcip, który tutaj wczoraj słyszałem, że w Polsce powinno być zakazane słowo dotyczące pogody, upał. Nie można mówić w Polsce upał. To jest zakazane słowo.
Także, a jaka jest propozycja?
To może ukrop. To jest źle.
Ukrop nie może być. Skwar.
Nie może być. Znaczy po prostu.
Takie polskie jest słowo, chyba dobre.
Centrum ideologiczne PiS i komunikacyjne pracuje nad słownikiem.
Ale chcę też jeszcze jedną rzecz dodać, bo na przykład też Polski Fundusz Rozwoju też pana poważnie zajął się wsparciem polskich firm i programem dla firm, które chcą inwestować w Ukrainie. Więc ze strony rządowej mamy całkiem dobre kontakty, mimo tego, co się wydarzyło w ostatnim czasie, bo jedno słowo to jest retoryka oczywiście i te gesty różne, które się pojawiają, które są niedobre,
no
ale
zaraz
generalnie
do tego przejdziemy, bo biznes kończy się wsparcie dla Ukraińców, prawda?
To jest w ogóle niezwykła sytuacja, że bo rozmawiamy o tym, jesteśmy w trakcie wielkiej konferencji, na której rozmawia się o wielkich inwestycjach, kontraktach, współpracach polsko-ukraińskich i w tym samym momencie wsparcie dla Ukraińców, którzy uciekli przed wojną. To są najczęściej, nie wiem, starsze osoby, które tu nie pracują, nie mają szans pracy, bo są na przykład już
chore. Często, naprawdę.
Tak, to są matki z dziećmi i te osoby, które przebywały w ośrodkach po prostu. I
to
nie są jakieś wypasione warunki.
To jest warunki, rządu polskiego i
tylko to są
ja
rzeczywiście.
Uważam, wiesz?
Jacek, ktoś dzwoni do ciebie. Nie odbieraj.
Pozdrawiam, ale nie mogę teraz rozmawiać.
Ale serio. I to jest sytuacja, w której to naprawdę nie są osoby, które mieszkają w jakichś wypasionych warunkach. To nie są też, to jest kilka tysięcy osób, które dostawały do tej pory wsparcie.
Dobra, Aga, zadam brutalne pytanie. Ta wojna była próbą moralną dla nas i mam wrażenie, że na początku przeszliśmy ją bardzo dobrze. Czy teraz nie stała się przypadkiem biznesem przede wszystkim? Bo mam wrażenie, że to przesunięcie, że też to, co nieszczęśliwe słowa pana Sikorskiego, nieszczęśliwe słowa pana Wiewióra, okropne słowa Kaczyńskiego, że to wszystko trochę jest, należy już nie do tego porządku empatii i moralności, tylko do porządku biznesu.
Nie, to się nie zgadzam. W takim, znaczy to była, rzeczywiście te pierwsze odruchy, to były odruchy takiego po prostu, no wiecie, takiego szoku moralnego i rzeczywiście odruchu empatii, ale później też pamiętajmy, ja pewnie nie lubię tych argumentów, kiedy też o tym rozmawialiśmy, tych argumentów, że tutaj Ukraińcy pracują, tutaj Ukraińcy płacą podatki, tutaj Ukraińcy dorzucają się do naszego wspólnego
portfela. To się stopniowo zamieniało.
I to się zmieniało, więc można by powiedzieć, że to były trochę odruchy empatii, odruchy też takie biznesowe, ekonomiczne i takie myślenie, co nam się opłaca, co nie opłaca. To się może też mieszać. To też jest okej, żeby mówić o jednym i drugim. To, co mamy dzisiaj, to jest po prostu odruch walki politycznej, takiego pomysłu, na czym można zrobić kapitał polityczny, jakieś lajki, kliki, w ogóle nie myśląc i tutaj argument empatyczny, i argument prawno-człowieczy, i też argument ekonomiczny. Naprawdę, jak policzymy koszty tego, żeby pomóc... Znaczy, rozumiecie, że jesteśmy w sytuacji, w której za chwilę do starszych ludzi będziemy na ulicę wyrzucać. Jest
30 milionów. Koszt polityczny jedyny się liczy, a nie koszt ludzki. Koszt ludzki dla polityków nie istnieje. Niestety.
Natomiast ja chciałem tutaj wrócić do tego, co powiedział Jacek, bo mówił, że teraz zamieniła się w biznes ta wojna. Ja generalnie mogę powiedzieć słowa, które są takim trochę trywialne, ale generalnie wojna jest biznesem, a aczkolwiek ta wojna jest biznesem szczególnym, bo pamiętajmy, że jeszcze Stany Zjednoczone za rządów Joe'ego Bidena i też Unia Europejska przez cały czas i świat, takie państwa jak Korea właśnie, jak Japonia, jak Australia, jak Kanada, pomagają w sposób bezinteresowny często Ukrainie i Polska również. Oczywiście, że do tego dochodzą te sprawy biznesowe.
Pytam, czy nie zmieniają się proporcje, prawda?
Czy one się i musiały zmienić, prawdę mówiąc, po jakimś czasie. Może. Musiały się zmienić, dlatego że ciągle nie mogliśmy tylko jechać na tej empatii. Ale ja chcę tylko jedną rzecz powiedzieć, bo uczestnicząc w wielu konferencjach polsko-ukraińskich, ukraińsko-polskich, na które jestem zapraszany, tam często pada w ostatnim, szczególnie 12 miesiącach, takie są, ale jak to jest, że tak się tragicznie teraz postrzegacie Ukraińców, odnosicie się do Ukraińców w Polsce i tam ciągle słyszymy, że ktoś kogoś tam zaatakował i tak dalej. Ja mówię, oczywiście, że są to haniebne rzeczy, które się dzieją, no pobicia chociażby nastolatków w Warszawie, ale na skalę obecności tutaj Ukraińców, Ukrainek i Ukraińców w naszym kraju, to ciągle są incydenty. To i tak jest nieprawdopodobne, jak też 1,5 miliona osób zostało zasymilowanych, jak to jest dla nich dobre miejsce do życia. I druga rzecz jest taka, ale że oczywiście nadchodzi fala. Ja nie jestem ślepy. Wiem, że się zmieniło i będzie gorzej. Że będzie gorzej, dlatego że idą wybory i będzie z każdym miesiącem gorzej.
Ale też dlatego, że taka atmosfera też utrudnia rozmowę i utrudnia mówienie. My właśnie skończyliśmy w Instytucie Krytyki Politycznej raport, to będzie reklama w przyszłym tygodniu premiera. To była seria wywiadów z Ukraińcami, Ukrainkami, którzy mieszkają w Polsce i o tym, jak są traktowani. Ja, ponieważ spotykałam te osoby, bo one przychodziły po prostu do redakcji na te dłuższe wywiady i to było niesamowite. Wiecie, ktoś mówi, nie wiem, Polska wspaniały kraj, po prostu pięknie mi się tu mieszka, w ogóle super. Już w 15 mieszkanie wynajmuję, w ogóle bardzo fajne, 14 mnie wywalili, bo jestem Ukrainką. I myślę sobie, to było widać w tych rozmowach, bardzo czekam też na ten raport, w tych rozmowach, że przez bardzo długo osoby, z którymi rozmawialiśmy, rzeczywiście nie mówiły wprost, albo nawet nie chciały wypowiedzieć.
Tu we wtorek była Alina Makarczuk, właśnie... tak? I opowiadała wstrząsającą historię o innej Ukraińce, która dla swojej mamy napisała taką karteczkę, na której jest napisane tam, proszę mnie nie obrażać i nie atakować, to jest przestępstwo z artykułu tam jakiegoś i jakiegoś, no i tak dalej. I ona nosi tę karteczkę w torebce ze sobą cały dzień, taka pani już w sile wieku, tak? I na wszelki wypadek jej używa. To nie jest to, że ona ją nosi tak po prostu jak relikwię. Ona ją i używa, kiedy ją atakują. Zobaczcie, bo nam się wydaje, że to są incydenty, bo my wiemy tylko o tym, jak kogoś rzucą z mostu, albo jak ofiara trafi do szpitala, prawda? Ale ta atmosfera, to naprawdę jest coś zupełnie...
Znaczy, że gęstnieje, to przecież nikt tego nie ukrywa, no to... dlatego jest oczywiste, tak? I tutaj duża odpowiedzialność jest też polityków, mediów również. Ja trochę tutaj prywaty zrobię, udało nam się opublikować w kilkudziesięciu mediach. W kilkudziesięciu mediach Polski i Ukraińskich wspólny apel, który my byliśmy na SZTRAM jako Gazeta Wyborcza, w szalonym tempie robiony i tak dalej w ogóle, więc bardzo się cieszę, że to się udało, bo też poszczególnie po stronie ukraińskiej,
mówiliśmy
to
w
lokalnych mediach.
W TOK FM.
No mam nadzieję,
że ja
nie jestem wielkim wielbicielem podchodzenia do tych relacji w sposób tylko biznesowy, ale wiecie co, uważam, że to jest to naprawdę, to działa, to nie rozwiązuje wszystkich problemów. W tych relacjach zawsze będą problemy, jak to między ludźmi. Ale to działa. I to działa, co jest dla mnie niesamowitą rzeczą, to jest ten jakby konkret, że ludzie muszą odnieść, chcą razem zarobić, przetrwać, czy chcą się bić. Ale mogę jeszcze, mogę powiedzieć jedną krótką, przejmującą historię, która mnie spotkała.
42 sekundy.
Niedaleko Zaleszczy, gdzie rząd polski w 1939 roku uciekł.
To były Kuty.
No dobrze, Robert, Kuty, nie Kuty, na cztery buty, no wiadomo, że blisko. Chodzi o to, że pojechałem tam z jakimiś darami, sprzętem do domu dziecka. 400 dzieci z terenów przyfrontowych, ofiary, sieroty, wyobraźcie sobie, straciły dom, wszystko, rodziców i w jednym miejscu. I tam ludzie z całej Europy zbudowali, to się nazywało Miasto Dobra, taka osada. I spędziłem z tymi dziećmi cały dzień. Znaczy, ile ja dobra doświadczyłem od tych dzieci, to w ogóle myślę, że wystarczy mi na 100 lat jeszcze, gdybym żył. I one, te dzieci, chciały się tam, bo rozmawiamy w różnym wieku. I wszyscy mnie pytają, a jak jest po polsku miłość? Albo jak wygląda jeden groszy po polsku? Jak wygląda polski groszy? A jak wygląda Warszawa? I mówią, i potem przez cały... Ja tam nie pojechałem nic innego, tylko żeby zawieźć coś dobrego i po prostu pobyć z nimi. Na koniec dzieciaki podchodzą. Jeden chłopiec, na którego wszyscy mówili, że jest małym usykiem, bo był takim bokserem, takim zadziornym.
4 sekundy.
Mówi, Jurcik, wracaj do nas. I to jest też ta relacja. Ona cały czas trwa. I od nas zależy, jaka będzie. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Dziękuję za tą historię. Ona naprawdę jest piękna i bardzo, bardzo budująca, bo to zło... Już nie wiem, nie będę szukał słów dalszych.
Dobrym zwycięża.
Właśnie ono się zwycięża program. Przez dobro. I na Kaczyńskiego też nie ma lepszego sposobu i na wszystkich innych, których, jak to pięknie ujęła Renata Mielkowska-Norkienę, którzy zaczynają mówić do nas Putinem, chociaż mówią po polsku. To naprawdę jest coraz częstsze i mam wrażenie, że przez dobro można to, ale też przez uświadamianie, bo myślę, że wiele osób, które zaczynają mówić Putinem, w ogóle sobie z tego nie zdaje sprawy.
Oczywiście.
Że nasiąkają tym językiem.
Na tym to, na czym ta trucizna polega, że jest niewidoczna, a przenika.
No więc właśnie, więc oby nie przenikała. Bardzo wam dziękuję za ten poranek.
Dziękujemy.
Agnieszka Wiśniewska, Roman Imielski, Jerzy Wójcik, Sestry EU. Na stronach Sestry EU można podpisać formę nadania obywatelskiego orderu przyszłości Wołodymowi.
Nie, narodowi ukraińskiemu i Wołodymorowi.
Dobra?
Wołońskim.
Tak jest.
Dzięki
tak
za
jest.
Korektę. Jakbyście państwo chcieli, sestry.eu. Jacek Żakowski, żegnam się do przyszłego piątku, a ten piątkowy poranek wydawali Maciej Jarzop i Kuba Żebrowski. Program zrealizował Krzysztof Olesiewicz. O 9:00 informacje TOK FM. Po nich Owczarek, na który zaprosi za chwilę Cezary Łasiczka. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dobrego dnia.
Dzień dobry, Cezary Łasiczka. Za chwileczkę Owczarek, a tam zastanowimy się nad tym, dlaczego nie potrafimy przewidzieć trzęsień ziemi. Świetnie dajemy sobie radę z pogodą, śledzimy trajektorię huraganów, a nawet potrafimy z pewnym wyprzedzeniem ostrzec przed erupcją wulkanu. A jednak trzęsienia ziemi nie dają się przewidzieć. Dlaczego? O tym za chwileczkę opowie ekspert z Państwowego Instytutu Geologicznego.
No. mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Reklama.
Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99. Oferta 26-27 czerwca. A ser w plastrach Serenada 135 gramów, różne rodzaje. Drugie opakowanie 50% taniej. Oferta od 25 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.